Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościół potrzebuje gorliwych pasterzy na miarę biskupa Albina i potrzebuje gorliwych wiernych dających świadectwo Ewangelii w swoich środowiskach. To jest testament i zadanie, jakie nam zostawił pasterz, którego dziś żegnamy, mówił kardynał Stanisław Dziwisz o zmarłym biskupie Albinie Małysiaku. W Krakowie odbył się dziś jego pogrzeb.
Na pewno jeden z najlepszych biskupów, jaki znam. Prawdziwy świadek Chrystusa.
To jeden z takich ostatnich wielkich biskupów, który kochał nasz kraj. Był jednak też sprawiedliwym wśród narodów świata.
Nadamy archiwalny wywiad, w którym biskup Albin Małysiak wspomina swą drogę kapłańską, lata okupacji i ratowanie Żydów. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Liczni wierni i kilkudziesięciu biskupów z przewodniczącym Episkopatu Polski na czele wzięło udział w Krakowie w pogrzebie biskupa Albina Małysiaka. Zmarły hierarcha miał 94 lata i był najstarszym biskupem w Polsce.
W katedrze na Wawelu mszę świętą żałobną odprawił krakowski metropolita kardynał Stanisław Dziwisz, który mówiąc o zmarłym zwrócił uwagę na heroiczność jego życia i świadectwo, jakie złożył w czasie II wojny światowej, ratując 5 Żydów. Zauważył też bliską przyjaźń, jaka łączyła biskupa Albina Małysiaka z kardynałem Karolem Wojtyłą, a później papieżem Janem Pawłem II.
Biskup Albin wnosił w środowisko Ojca Świętego radość, optymizm i niezwykły humor. Już po latach Jan Paweł II napisał w książce Wstańcie, chodźmy. Ceniłem biskupa Albina za jego dynamizm.
Z kolei wielkim synem Kościoła nazwał zmarłego przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik.
To rzeczywiście wielki syn Kościoła, który odchodzi dzisiaj spośród nas, stanie przed Bogiem jako wielki orędownik naszej Bożej i naszej ojczystej sprawy.
Biskup Albin Małysiak został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Dla Radia Watykańskiego, Anna Łoś, Radio Kraków.
Biskup Albin Małysiak był hierarchą niezwykle lubianym przez krakowian. Od 2005 roku był honorowym obywatelem miasta. Anna Łoś przed 3 laty przeprowadziła z nim wywiad Rzekę. Oto jego fragmenty dotyczące m.in. dzieciństwa i młodości, drogi do kapłaństwa oraz uratowania w czasie II wojny światowej 5 osób narodowości żydowskiej, za co biskup Małysiak otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata.
Urodził się ksiądz biskup w 1917 roku, czyli w roku rewolucji.
W roku rewolucji. Z tym rokiem rewolucji, to jak był PRL, ja miałem je źle, bo to wybuch rewolucji, a ja doskonale pamiętałem, że się wtedy urodziłem. Na różnych spotkaniach z tymi komunistami czy półkomunistami niekiedy się zastanawiali, w którym roku była rewolucja. Mylili się, nie wiedzieli, a ja zawsze wiedziałem, bo to był 1917. Patrzyli się na mnie ze zdziwieniem i z podziwem, że ja to znam tą datę. Cóż, urodziłem się 12 czerwca w tym roku w miejscowości Kocoń między Żywcem a Suchą. Po wojnie, no to te warunki tutaj w tak zwanej Galicji były bardzo ciężkie. Ta tak zwana Galicja należała do zaboru austriackiego, od Śląska Cieszyńskiego aż po Zbrucz, tam na wschodzie. Od południa były góry Karpaty, a od północy tereny zaboru rosyjskiego. Mówiło się nawet o tak zwanej biedzie galicyjskiej, dlatego że w domach przed wojną, ja to pamiętam, 5 dzieci, 6, 7, czasem nawet 9 i 7 orgów marnej ziemi. Przemysłu nie było, bo Austriacy nie dbali, także była po domach bieda wielka. W okresie międzywojennym zaczęło się poprawiać, ale jednak nie mogło to tak wszystko nagle się zmienić.
Dom rodzinny księdza biskupa.
Mój ojciec od samego początku to był kupcem drzewnym. Jeszcze przed I wojną światową. Muszę powiedzieć, że tak miał dość główkę na karku, umiał dobrze gospodarować, myślał ekonomicznie. Może przypomnę jego wielkie umiłowanie ojczyzny. Parę lat przed pierwszą wojną światową to już tam tak mówili, że może być wojna. Mój ojciec jako kupiec kontaktował się z Żydami. I tak ci niektórzy Żydzi mówili, panie Małysiak, niech pan zmieni papierowe pieniądze na złote. I ojciec zmienił te banknoty papierowe na złote monety po wartości równoważnej i nie było z tym żadnych kłopotów. Poszło się do banku, zaniosło się papiery, wyszło się ze złotem. I ojciec wymienił tego złota, miał dobre ponad kilogram. Jak nastała Polska wolna, zbierali pieniądze na tak zwany skarb narodowy. Mój ojciec poszedł do Żywca i tam w tym odpowiednim punkcie oddał ten kilogram złota na skarb narodowy. Pamiętam, jak parę lat później, gdzieś jak w 1926-1927 roku, matka ojcu czyniła wyrzuty. No widzisz, poszedłeś tam z tymi pieniądzmi, sam zostawiłeś sobie kilkanaście monet złotych, a nam teraz brakuje. Po coś tyle oddawał, matka narzekała na niego. No ale stąd się dowiedziałem, jaki mój ojciec był gorącym patriotą. Bardzo kochał Stronnictwo Ludowe, partię Witosa. Ponieważ Witos nie nosił krawatu, to mój ojciec też nie nosił. A w 1928 roku to się przenieśliśmy z Koconia zaraz do sąsiedniej wioski Ślemień. Tam mój ojciec kupił od Żyda sklep, to się nazywało handel towarów mieszanych. Zapłacił wtedy $5000. To była duża kwota i równocześnie mógł sprzedawać wyroby tytoniowe, na to trzeba było mieć specjalne zezwolenie. I to pozwolenie przeważnie dostawali ci, którzy bili bolszewików w 20 roku. Ojczyzna się umiała oddzięczyć i ojciec, jak dostał pozwolenie na sprzedaż wyrobów tytoniowych, pamiętam tej jednej pani, żonie po tym, który zginął za ojczyznę, to musiały dać 50% swoich dochodów. No i to tak wszystko było ładnie uregulowane. I pamiętam, jak ojciec nie jeden raz opowiadał, tak jak się wieczorem zebrali, czy w niedzielę sąsiedzi, to ojciec opowiadał o roku 1910. Wtedy mianowicie było poświęcenie pomnika Grunwaldzkiego na placu Jana Matejki. I ojciec jako mieszkający blisko żołnierz poszedł na tą uroczystość. I ojciec opowiadał, że tam się zjechali wtedy ludzie z całej Polski. Olbrzymia masa ludzi, cały ten plac zapełniony był ludźmi i było to wielkie przeżycie patriotyczne. Gdy chodzi o moje kapłaństwo, to ja nie słyszałem jakiegoś takiego głosu, jak to niektórzy mówią. W pewnym momencie posłyszałem głos Pana Jezusa, pójdź za mną. Ja tego nie słyszałem. Tylko jak miałem 11 lat, poszedłem do szkoły, którą ojcu mojemu poradziła pani Duźniakówna, krakowianka, bo ojciec się pytał, gdzie tu w Krakowie jest taka dobra szkoła prowadzona przez księży, żebym tam Albina posłał, bo Marian, mój brat, jest w Żywcu gimnazjum. No i ona powiedziała, że taka dobra szkoła, bo zna, to jest małe seminarium księży misjonarzy. No i ojciec mnie przywiózł, miałem 11 lat, przywiózł mnie do tej szkoły, prawda, przedtem tam egzamin złożyłem, pamiętam jeszcze, za rękę mnie prowadził. No, przyszedł ksiądz dyrektor, ojciec powiedział tak, żebyś mi tu słuchał księdza dyrektora, żeby nie było żadnych skarg na ciebie, nie? Było nas 130 wtedy w tym małym seminarium. A w pierwsze dni to mi tak trochę było smutno, bo gdzieś tam w kąciku sobie zapłakałem, bo tu 11 lat, mamuśka daleko i tak dalej. Ale po paru dniach już szedłem w życie młodych, rozbawionych chłopców. No i było wesoło, bo to młodość, bo to lata chłopieńce, dziecięce. 4 pierwsze klasy gimnazjalne w tym małym seminarium.
Jakich języków? Czego uczyliście?
Przede wszystkim łacina. 5 godzin tygodniowo. Poza tym były 2 godziny języka niemieckiego przez 8 lat. To tam nawet dość się pouczyłem w czasie okupacji hitlerowskiej, to mi się to przydało. Uczono też francuskiego. No i gdy chodzi o klasykę, to uczono również języka greckiego, starogreckiego, 3 godziny tygodniowo. Anabasis, Xenofonta, etc. No, ta literatura starożytna jest naprawdę fantastyczna.
Pamięta ksiądz biskup jakiś cytat?
No, mógłbym powiedzieć, że słowo kresa tylko w oryginale, po grecku. actis a eliute calisto hepta pilofanen te baton proteron faos, efantes prot ochrizeas, dircaion hipermeretron molusa, argo gna.
Czyli ta droga kapłańska niejako była naturalna, tak?
W moim seminarium wychowanie, tam był ostry rygor. Ojej, jaki rygor był w moim seminarium. Zdecydowaniem nam mówiono, wy macie być kapłanami. Tam, nam, chłopcom 11, 12, 13-letnim, którzy nawet nie wiedzieli o pewnych zasadniczych problemach życia. Już wtedy mówiono, ty masz być kapłanem. Jak ja to teraz dzisiaj osądzam, to nie było w porządku. Tam było za mało wolności. I pamiętam, jak po 4 latach mojego seminarium, to też mówili, no ci lepsi to mogą jechać do Wilna, tam do 5-6 klasy. Każdy się już starał być takim pobożnym. Po tych 4 latach mojego seminarium pojechaliśmy do Wilna, do tak zwanego nowicjatu. Tam uczyliśmy się równocześnie bardzo dużo ćwiczeń duchownych. Wstawanie w czas, rozmyślanie, modlitwy rannej, rozmyślanie 45-50 minut, a później msza święta. A spać się chciało, ojej. To był olbrzymi nacisk. No ci, którzy nas tak, powiedzmy, naciskali, ich też przedtem, to przyszło ze zachodu, z Francji. Taki nacisk. I też Francja niezbyt dobrze na tym wyszła, bo to tak powinno być więcej w tym rozumu i więcej uczucia.
Sprawa ukrywania Żydów razem z siostrą zakonną. Ksiądz biskup jest chyba jedynym biskupem, który dostał medal.
Francji się tam gdzieś jakiś zjawił. Przez pewien czas to tylko ja byłem za nim w Europie, jako biskup, który ukrywał Żydów. Ja byłem kapelanem zakładu Helclów. To był listopad w roku chyba 1944. Szedłem sobie wieczorem do kaplicy odprawić nabożeństwo, a przed kaplicą jest taki hol. Wszedłem do tego holu, taki był półmrok w kącie, coś tam czarnego, coś się rusza, myślę sobie, jakiś duży pies, czy co to tam takiego. Podszedłem, patrzę się, a to ci człowiek. Ja mówię, jesteś Żydem? A on tylko tyle, proszę mnie ratować. Ja mówię, człowieku, no czego ty żądasz ode mnie? Jak mnie złapią albo ciebie, to wiesz, co mi grozi. A on mówi, proszę mnie ratować. Ale sobie myślę tak, jak ja go tak zostawię, 6 godzina, o 8 pożycier chodzi i wszystkich, którzy nie są mieszkańcami zakładu, wyprowadza na ulicę, no to jego też wyprowadzi i wpadnie w ręce policji niemieckiej i koniec z nim, nie? I tak sobie myślę, mówią, poczekaj, zastanowi się jeszcze. Poszedłem do przełożonej, do siostry Bronisławy Wilemskiej i mówię, proszę siostry, no on tam tak jest, ten człowiek, no jak go tak zostawimy, to proszę siostry, może by nam się go tu dało jako ukryć. A ona podjęła tę myśl z miejsca chętnie i mówiła tak, na pewno nie wyprosimy na noc na ulicę, ale musimy coś pomyśleć. No i poszedłem zaraz po niego, bo to mógł ktoś już zobaczyć, że to Żyd.
Jak on wyglądał, ten człowiek? Ile miał lat?
No on był po 40. A taki na twarzy był zaniedbany. No wiadomo, w takiej sytuacji człowiek z miejsca tam przełożona znalazła dla niego pokoik. Wprowadziliśmy go do tego pokoiku. Spytaliśmy się go, czy chce do toalety. I powiedział, nie wychodź z tego pokoju, bo zginiesz ty i my. Prawda, wykąpał się. Daliśmy mu czystą bieliznę, ubranie czyste. I tylko mi powiedzieli, żebyś nie wychodził, bo zginiesz. No on nie wychodził. Później już na drugi dzień szybko rozpoczęliśmy staranie o wyrobienie mu dokumentów. No żeby dokument wyrobić, tak zwaną kenkartę, kartę z rozpoznania, trzeba było mieć metrykę. No skąd dla niego metryka, go nic nie ma. Pojechałem do mojego przyjaciela, księdza proboszcza Wolnego, pod Nowy Targ i mówię, dajże taką fikcyjną metrykę zmyśloną. I wypisał tą metrykę. Przyjechałem z nią do Krakowa, dałem w kancelarii tam, prawda, że to jest ten, a ten, proszę mu wyrobić dowód osobisty.
Jak się nazywał? Pamięta ksiądz biskup?
5 Żydów było, który się... Jeden się nazywał Juański, później 2 panie były i 3 Żydów. Pani się nazywała Kachel i Styczeń, te 2. A ten się nazywał Juański.
On był jeden, tak? A potem?
Potem następny, na drugi dzień wołają mnie do kancelarii, a tam na klęczkach jest taka młoda Polka z mężem przy przełożonej. A oni, zlitujcie się, przyjmijcie go. Cała klatka schodowa wie, że on jest Żydem, że my mamy Żyda. Przyjmijcie go, bo zginiemy. I tośmy się zlitowali. I później z innymi było podobnie. Przyprowadzali ich do kancelarii, no to wtedy żeśmy z przełożoną Wilemską znajdowaliśmy metrykę dla nich. Ale jedno powiem, potem zostaliśmy wysiedleni do Szawnicy. W Szawnicy, tam mieszkaliśmy w trzech wilach. Nie dało się wśród podopiecznych w zakładzie ukryć, że to są Żydzi. I wszyscy wiedzieli w zakładzie, że to są Żydzi. Podopieczni, oni chodzili do Szawnicy, bo trzymali, że ich 4-3 osoby w jednym pokoiku cały dzień. Więc mieli swobodę, szli sobie do Szawnicy, chodzili po Szawnicy, gadali, opowiadali. No i co? Cała Szawnica wnet wiedziała, że my ukrywamy Żydów. Były 3 placówki niemieckie w Szawnicy, tuż koło naszego zakładu. Proszę panią, policja niemiecka, gestapo trochę tam dalej, jeszcze jakiś administracyjny punkt niemiecki. Nikt nie doniósł tym Niemcom, że my mamy Żydów.
Księże biskupie, no ale byli tacy, którzy donosili niestety.
W Szawnicy nie donosili w ogóle.
Usłyszał ksiądz biskup od nich dziękuję?
Pani Styczeń korespondowała ze swoją córką, która mieszkała w Łodzi. I ta pani Styczeń, Żydówka ukrywana, pisała do swojej córki dużo pozytywnie o mnie, o księdzu kapelanie. A one, te 2 Żydówki, to chodziły na nabożeństwa do kaplicy, przyjmowały komunię. Ja tam nigdy nie dochodziłem, czy no są ochrzczone, czy nie ochrzczone. No są sobie, prawda, jak są dochodzić. Chłopi nie chodziły. I bardzo się pobożnie modliły. Jak to umiały, tak się modliły. I ta pani Styczeń, ona pisała dużo do swojej córki i po wojnie z mężem ta córka przyjechała do mnie do Szawnicy podziękować mi. Bo mówiła tak, że mama tyle pozytywnie pisała, że poczuwam się w obowiązku podziękować księdzu kapelanowi. I jeszcze się mnie chciała spytać, ile ja bym wziął za to ukrywanie, nie? Ja odpowiedziałem tak, że czyniłem to po prostu z nakazu sumienia chrześcijańskiego i żadnych pieniędzy nie będę przyjmował. I była ta druga Żydówka też, pani Kahel, jej też córka i syn też przyjechali podziękować. W każdym razie mam satysfakcję, że tych ludzi ocaliłem. Ta pani Styczeń, ona potem pojechała do Nowego Jorku. I w pewnym momencie, jakieś może 40 lat po skończeniu wojny, ktoś tu dzwoni do mnie. Kto? A pani Styczeń Maria. Mówię, proszę bardzo. Przyszła, siedziała tu, gdzie pani. No i tak sobie opowiadamy. I ona mówi tak, po co ja tu przyjechałam? Stawia pytanie, ja mówię, no po co? A ona mówi tak, wie ksiądz co? Ja wiem, że niektórzy Polacy zdradzali Żydów. Ale byli Polacy, którzy bronili Żydów. Ksiądz do nich należy. I księdzu się należy medal z Yad Vashem. I mówi, ja po to przyjechałam, żeby ksiądz napisał po medal do Yad Vashem do Jerozolimy. Pożegnaliśmy się, naturalnie po medal nie napisałem. Po roku przyjeżdża drugi raz ta sama pani i mówi tak, czemu ksiądz nie napisał? A ja przyjechałam specjalnie, bo w Nowym Jorku, szczególnie i w Ameryce, wśród Żydów jest ostra nagonka na Polaków, że Polacy tylko zdradzali Żydów, tylko prowadzili na rozstrzelanie, a o ukrywaniu się nie mówi. To niech ksiądz napisze wreszcie po to odznaczenie, a ja zaświadczę, że w Yad Vashem, że ksiądz ukrywał moją matkę. Ja mówię, proszę panią, napiszę. Jak na Polaków tak gadają, szybko napisałem. W ciągu 3 miesięcy mam tutaj to świadectwo, ten medal o ukrywaniu Żydów.
Nie baliście się wtedy razem z siostrą zakonną?
Czy ja myślałem, że wtedy, że ja jestem bohaterem, tak się mnie pytali Żydzi, bo przecież mogłem zginąć. Ja mówię, ja się nie zastanawiałem, czy jestem bohaterem, tylko się zastanawiałem nad tym, co robić, aby nie był zdradzony i żeby ten Żyd nie był zdradzony. Ja o tym myślałem, jak skutecznie ukrywać. Spełniłem to, co mi sumienie dyktowało. Nie zastanawiałem się, tylko niosłem pomoc, jak się dało.
Archiwalnym wywiadem z biskupem Albinem Małysiakiem, którego pogrzeb odbył się dziś w Krakowie, kończymy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.